Obiecałem sobie, że nie zacznę tej audycji po sienkiewiczowsku, mówiąc, że rok 2023 był to dziwny rok, choć zawsze mnie tak korci zacząć. Skoro już jednak tak powiedziałem, czy faktycznie był to rok dziwny? Wydaje się, że jeśli porównać go z 2020, 2021 czy nawet 2022, to nie. Nawet poprzedni wydawał się dziwniejszy. Najpierw pandemia, która całkowicie przewartościowała życie muzyczne, następnie wychodzenie z pandemicznego kryzysu, potem wojna w Ukrainie, która globalnie zmieniła stosunek do muzyki artystów rosyjskich, bo albo ich wykluczyła, albo wręcz przeciwnie, wyniosła na piedestał, zależy z której strony się patrzy. Choć wojna trwa, a na koronę ludzie wciąż chorują, tak naprawdę ten rok wydawał się całkiem normalny, ale tylko się taki wydawał. W istocie bowiem dokonała się na rynku muzyki klasycznej ogromna przemiana, przewartościowanie, a jednym z jego symboli jest nadgryzione jabłuszko, logo koncernu Apple, który niczym konkwistador ruszył na podbój świata klasyki. Zapraszam do posłuchania 114 odcinka Szafy Melomana, pierwszego polskiego podcastu o muzyce klasycznej, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest podsumowanie roku 2023. Ten odcinek wprowadziło nas nagranie opery Turandot Giacomo Pucciniego, które ukazało się w 2023 roku. Jest to jedna z moim zdaniem najważniejszych, najciekawszych płyt minionego roku, wydana nakładem Warnera. Grała orkiestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod batutą Antonia Pappano, a w obsadzie m.in. Sondra Rodwanowski, Jonas Kaufmann i Ermonella Jacho. Nie ukrywam, że wybrałem to nagranie m.in. dlatego, że dla mnie osobiście jednym z ważniejszych wydarzeń minionego roku było spotkanie z Ermonellą Jacho. Zapis tego spotkania, rozmowy, którą odbyliśmy, znajdziecie w Szafie Melomana właśnie jako jeden z odcinków podcastu. A słuchaliśmy oczywiście fragmentu Ach per l'ultima volta, czyli finału aktu pierwszego, monumentalnego, wspaniałego finału aktu pierwszego. Jeśli jesteście ciekawi, co sądzę o tej płycie, chcecie wiedzieć więcej, to bardzo serdecznie polecam wam moją recenzję, która ukazała się na łamach ruchu muzycznego. Patrząc na te 365 minionych dni, przeglądając to, co wydarzyło się w świecie muzyki klasycznej, starałem się na początek znaleźć jakąś dominantę, jakieś wydarzenie, które mogłoby ten rok zdefiniować. Gdy w zeszłym roku spotkaliśmy się z Oskarem Łapetą i Mateuszem Borkowskim w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, gdy inaugurowano działanie nowych organów w tej znakomitej sali koncertowej, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że takim wydarzeniem w roku 2022 był wybuch pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Po pierwsze, przemodelował on scenę muzyczną w sensie politycznym. Z wielu programów zniknęły zarówno muzyka rosyjska, z programów instytucji zniknęły muzyka rosyjska, jak i rosyjscy artyści. Ale także przemodelował ją w sensie ekonomicznym, ponieważ wiele instytucji czy festiwali finansowanych było z rosyjskich pieniędzy, no i musiało zacząć funkcjonować bez tego źródła pieniędzy lub oprzeć się w jakiś sposób medialnym atakom z powodu powiązań z kapitałem rosyjskim. Choć wojna za naszą wschodnią granicą ciągle trwa, mam poczucie, że świat muzyczny niejako podąża za światem polityki i o ile coraz częściej w zachodniej retoryce pobrzmiewa zniechęcenie dalszym wspieraniem coraz bardziej wykrwawiającego się kraju, Ukrainy, o tyle słabnie też gorliwość w programowaniu muzyki ukraińskiej, która jeszcze w 2022 roku rozbrzmiewała wszędzie i cieszyła się tak ogromną popularnością. Wprost proporcjonalnie wzmacniają się głosy, które mówią o tym, że winnymi tej wojny nie są ani Czajkowski, ani Musorgski, ani Rachmaninow, więc nie ma tak naprawdę powodu, aby ich muzyki zakazywać. Polska staje się w swoim całkowitym bojkocie sztuki rosyjskiej coraz bardziej osamotniona. Wystarczy pokonać południową granicę kraju, wybrać się do Czech, by nie tylko wysłuchać fenomenalnie zagranych obrazków z wystawy w Rudolfinum pod batutą Wasilija Pietrenki, ale także specjalnie dla praskiej publiczności wykonywanych na bis z najlepszymi życzeniami fragmentów dawno u nas niesłyszanego Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego. Jak dobrze wiecie, nie jestem zwolennikiem radykalnego, całkowitego bojkotu muzyki rosyjskiej. Dalibóg, nie miałem podczas tego koncertu wrażenia, aby na widowni jakkolwiek rosły proputinowskie sympatie. Ludzie po prostu słuchali dobrej muzyki. Ale nie zmienia to faktu, że im mniej na Zachodzie wsparcia dla Ukrainy, tym częściej muzyka rosyjska się będzie pojawiać i tym rzadziej pojawia się muzyka ukraińska. Oprócz tego, do złagodzenia tej politycznej presji przyczyniła się paradoksalnie druga wojna, która wybuchła z kolei w 2023 roku, czyli konflikt izraelsko-palestyński. On do pewnego stopnia również dotknął świata muzycznego, ale miał na niego, przynajmniej na razie, możemy stwierdzić, mniejszy wpływ niż wojna w Ukrainie i mam poczucie, że skoncentrował się przede wszystkim na poziomie osobistych deklaracji części muzyków, którzy zdecydowali się zająć stanowisko po jednej albo po drugiej stronie. Gdy Filharmonia Berlińska grała koncert poświęcony tym tragicznym wydarzeniom, starała się w swojej komunikacji podkreślić przede wszystkim liczne ofiary cywilne po obu stronach i im to granie swoje zadedykować. Nie zmienia to jednak faktu, że poruszające doniesienia z Bliskiego Wschodu, także dzięki internetowi rozchodzące się w błyskawicznym tempie, równie błyskawicznie przyćmiewają pełen ofiar konflikt ukraiński. Skoro zatem nie wojna, to co było dominantą roku 2023 w muzyce? Moim zdaniem przede wszystkim firma Apple, portale streamingowe i fundamentalne przemiany rynku fonograficznego. To w sposób całkowity zmienia odbiór muzyki, ale także zarabianie na niej. O co w tym wszystkim dokładnie chodzi? Na przełomie marca i kwietnia Apple ogłosił, że wprowadza nową aplikację do słuchania muzyki klasycznej. W istocie rozwijał ją już od 2021 roku, kiedy to dokonał przejęcia startupowego projektu w PrimePhonic. Potrzeba stworzenia aplikacji nadającej się do słuchania klasyki, nie marginalizującej jej w natłoku muzyki pop, czy może lepiej w popowym ścieku, nie została przez Apple'a wymyślona. Koncern po prostu dostrzegł, że inni to robią i mając odpowiednio duże zasoby, postanowił robić to lepiej. Tworząc swoją aplikację, natychmiast stanął do konkurencji z istniejącym już na rynku od pewnego czasu i mającym w swoim katalogu ponad 2 miliony utworów serwisem Idagio. Obserwując przez cały miniony rok, jak Apple swoją działalność rozwija, jestem przekonany, że wkrótce także Idagio zostanie przez niego zjedzone. Ale po co w ogóle Apple'owi cały ten ambaras z klasyką? Powody są dwa. Po pierwsze, istotnie dostępne na rynku platformy streamingowe do słuchania muzyki nie spełniają oczekiwań melomana interesującego się klasyką. Jak wspomniałem, ich interfejsy oraz katalogi budowane są w oparciu o muzykę rozrywkową. Dla nich Bach to zarówno twórca muzyki, jak i wykonawca. Spotify Wrapped, który użytkownicy tak chętnie publikują na swoich instagramowych stories, pokazuje na przykład, że moim ulubionym wykonawcą był Bach na równi z Glennem Gouldem. No ale jest przecież zasadnicza różnica pomiędzy Gouldem pianistą grającym Bacha, a Gouldem kompozytorem. Wreszcie Bach to nie wykonawca, ale twórca muzyki, której słuchałem przecież w setkach różnych wykonań. Apple Classical Music potrafi to fundamentalne rozróżnienie uwzględnić. I gdy w wyszukiwarkę wpiszemy na przykład Tatiana Nikołajewa, dostajemy dwie opcje. Nikołajewa pianistka i Nikołajewa kompozytorka. To samo dotyczy gatunków. Na większości platform typu Deezer, Tidal klasyka to po prostu klasyka. A my przecież wiemy, że czymś całkowicie odmiennym jest słuchanie na przykład renesansowej polifonii, a czym innym słuchanie Stockhausena czy Mahlera. Apple walczy o to, aby swój katalog ukształtować tak precyzyjnie, aby każdy, kto chce słuchać klasyki, w pierwszej kolejności sięgnął po ich aplikację, aby to było zachowanie domyślne. Jest jeszcze inny powód, PR-owy i biznesowy. Apple od lat kształtuje swój wizerunek jako firmy z wyższej półki. Mają taką politykę cen, o taką reklamę dbają. Ich klient z pewnością doceni, że firma zajmuje się klasyką, bo to pasuje do jego stanu konta i aspiracji społecznych. Pamiętam, że gdy jeszcze pracowałem w Operze, przeprowadzone zostały badania pokazujące, że w przeciwieństwie do spodziewanych w dyrektorskim gabinecie rezultatów, większość publiczności nie stanowiła grupa osób starszych lub powiedzmy dojrzałych, ale ludzie pomiędzy 25 a 35 rokiem życia. Dlaczego akurat oni? Na to pytanie pomogły odpowiedzieć szczegóły demograficzne. Byli to ludzie, którzy rozpoczynali swoje kariery w dużych korporacjach, początkujący prawnicy, lekarze, niemal wszyscy z wyższym wykształceniem. Nie przeczę, że część z nich aktywnie interesowała się operą, ale dla wielu była to zapewne także miara społecznego awansu. Wyjście do opery było miarą społecznego awansu. Nie bez powodu od lat takie instytucje jak Metropolitan Opera czy Filharmonicy Wiedeńscy za swoich sponsorów mają luksusowe marki, jak na przykład Rolex. To po prostu idzie ze sobą w parze. No to teraz dobrze w parze z najnowszym iPhone'em i tabletem będzie szła aplikacja do słuchania klasyki. Ale aplikacja to nie wszystko. Apple traktuje ją jak narzędzie do tego, by oczarować świat klasyki za pomocą walizek pełnych dolarów. W 2023 roku koncern dopiął szereg interesów na wyłączność, które gwarantują odbiorców. Pewnych rzeczy posłuchamy bowiem tylko na Apple Classical. Pierwsze i najbardziej spektakularne było zakupienie szwedzkiej wytwórni Beats, niebywale zasłużonej, istniejącej od pół wieku, założonej i w dalszym ciągu prowadzonej przez liczącego sporo powyżej 80 Roberta von Bara. Barr przyznał, że od pewnego czasu poszukiwał już rodzaju parasola ochronnego w postaci wielkiego gracza, który mógłby zagwarantować wytwórni przetrwanie w warunkach, gdy muzykę na płytach kupują już tylko nieliczni. Bar ma czego bronić. Katalog Bisu liczy ponad 2800 pozycji. Wśród nich są prawdziwe skarby. Na czele z nagraniem kompletu kantat Bacha w wykonaniu Bach Collegium Japan i Masaakiego Suzukiego. Są odkrycia, takie jak Pasja Thomasa Mora, Garetha Fischera, wspaniałe płyty lutniowe Jakoba Lindberga, skrzypcowe nagrania olśniewającego wirtuoza Leonidasa Kawakosa, w tym pierwsze w historii nagranie oryginalnej wersji koncertu skrzypcowego Sibeliusa, w ogóle komplet dzieł tego kompozytora i wiele, wiele innych. Jeśli jesteście ciekawi, co Bis ma najlepszego do zaoferowania, kupcie sobie pierwszy w tym roku nowy ruch muzyczny, numer styczniowy. W dziale wydawnictw znajdziecie mój przegląd najciekawszych, moim zdaniem, nagrań Bisu. Oczywiście Robert Barr mógł pójść na przykład do Universal Music Group, która w minionym roku zakupiła w podobny sposób inną zasłużoną wytwórnię, czyli brytyjski Hyperion, który znalazł się w podobnym położeniu co Bis. Ale wtedy szwedzka firma musiałaby stanąć w jednym szeregu z takimi gigantami jak Deutsche Grammophon, Decca czy EMI. Siłą rzeczy Bis nie byłby w tym portfolio najważniejszy. Co innego dla Apple'a, który swoje portfolio marek płytowych dopiero tworzy. A robi to w sposób niebywale ofensywny i konsekwentny. W samym tylko minionym roku kontrakty podpisały z Applem Filharmonia Paryska, Opera Paryska. Będą specjalne nagrania przygotowane tylko dla Apple Music Classical. Transmisje, spektakle, playlisty. Następnie była londyńska Filharmonia Orchestra, która raz w miesiącu dostarczy platformie ekskluzywnych nagrań, poczynając od poszukiwanych archiwaliów, jak na przykład wariacje Enigma Elgara pod batutą Sir Andrew Davisa. Inna brytyjska orkiestra, London Philharmonic Orchestra, w ostatniej chwili umówiła się z Apple Music Classical, że ich nagranie Potępienia Fausta Berlioza dostępne będzie przez 3 miesiące na wyłączność na ich platformie. Dalsze umowy są z Los Angeles i Gustavo Dudamelem, z Filharmonią Berlińską, która przecież oprócz tego dysponuje własną platformą Digital Concert Hall, z Carnegie Hall, z Chicago Symphony Orchestra, z Metropolitan Opera, z Filharmonią Nowojorską, z Królewską Orkiestrą Koncertgebouw, z San Francisco Symphony Orchestra i wiele, wiele innych. Oprócz tego partnerską umowę Apple Music Classical ogłosił z festiwalem w Salzburgu, który również na wyłączność dostarczy koncernowi nagrania archiwalne zremasterowane w technologii Super Audio. Jeśli popatrzymy na tę listę, okaże się, że Apple w ten czy inny sposób stara się położyć rękę na najbogatszych, najbardziej wziętych orkiestrach i instytucjach świata, głównie w Ameryce i Europie. Przyciąga najgorętsze nazwiska i najpopularniejsze wydarzenia. W połowie roku Alex Ross opublikował na łamach New Yorkera artykuł, w którym stawiał tezę, że Apple nie zdołał uratować świata muzyki klasycznej. Amerykański krytyk zauważa, że te umowy partnerskie nie są niczym nowym, bo odkąd w ogóle powstało iTunes, takie rzeczy są zawierane. Ostro wypowiada się o tym, co nowicjuszowi oferuje nowa aplikacja. To parada tego, co najbardziej znane, z przewagą białych mężczyzn pośród twórców i listkiem figowym, w postaci, nie wiem, Klary Schumann czy Florence Price. Ale głębiej nie wchodzi. Słuchania na przykład takiej Sophie Gubajduliny nie poleca. Koncentruje się ta aplikacja w swoich playlistach na ludziach, na konkretnych twórcach, a nie na stylach czy technikach. Produkowany tam podcast o historii muzyki jest raczej konserwatywną narracją w stylu, jak to Alex Ross nazywa, Old Fashioned Community College. Zwraca uwagę także na głębsze niedoskonałości wyszukiwania. Nagrania danego dzieła, dajmy na to 5 Beethovena, można sortować po datach, ale aplikacja nie rozróżnia oryginalnych momentów nagrania od reedycji. Więc rejestracja pod batutą Nikisza, ta legendarna jedna z pierwszych z 1913 roku, ląduje gdzieś w środku, a nie na początku. Nie da się sortować po nazwach wytwórni. Być może są to wszystko detale, ale nie powinniśmy tracić obrazu szerszej perspektywy. Apple nie zmienia reguł gry na rynku. jako gigant stawia na komercję, proponuje kolejny produkt podobny do pozostałych, tylko bardziej wyspecjalizowany. Nadal wtłacza nas w świat mediów społecznościowych, gdzie słuchanie coraz bardziej przypomina scrollowanie. Jest bezmyślne i nastawione na zaspokajanie wiecznie nienasyconego apetytu odbiorcy. I zgadzam się tutaj z Alexem Rossem. Jeśli Apple miał stworzyć nam lepszy świat, czytaj bliższy tego analogowego, w którym mamy czas na koncentrację, słuchanie muzyki w tradycyjny sposób, gdzie wkładamy płytę do urządzenia i wyłączamy się ze świata na przynajmniej te 60-70 minut nagrania, no to oczywiście koncernowi się to nie udało. Tylko rzecz w tym, że absolutnie Apple nie to miał na celu, że nie o to chodzi. Apple to Big Tech, a nie nasz przyjaciel. To drapieżna korporacja o wielkich wpływach, której celem jest zarabianie pieniędzy, a nie ratowanie świata muzyki klasycznej. Świat ten, podobnie jak świat papierowych książek, piór, maszyn do pisania, gramofonów albo rzemiosł tradycyjnych, jest alternatywą dla cyfrowego kapitalizmu. Nie oznacza to, że na tych wszystkich rzeczach nie da się zarabiać, ale nie da się na nich zarabiać masowo. Przecież żaden koncern nie życzy sobie, aby użytkownik udał się na fotel, włączył te płyty, czy wziął papierową książkę do ręki i zniknął z sieci. Ma być online cały czas. Ma wyszukiwać, słuchać, udostępniać, lajkować, być aktywny, na bieżąco dostarczać bezcennych informacji o sobie i swoich preferencjach, które następnie te firmy będą mogły kapitalizować. Żaden Big Tech, żadna platforma społecznościowa, ani żadna aplikacja nie będzie realnie dbała w czasie użytkowania jej o dobrostan psychiczny użytkownika, ponieważ ten dobrostan jest kosztem przerzuconym na niego. A on w całości płaci, w zamian otrzymując komfort i najczęściej jakąś formę uzależnienia. Nie, Apple nie będzie promował Sophie Gubajduliny czy innych ambitnych, mniej znanych twórców, bo to mu się nie opłaci. Opłaci mu się mieć Dudamela, Karajana, Operę Paryską, Metropolitan Operę itd., itd. Tam są pieniądze, a o nie tutaj właśnie chodzi. Sądzę, że do tego tematu jeszcze w przyszłości wrócę, że on będzie sam do nas wracał. Będziemy obserwować, w jaki sposób ekspansja firmy Apple przebiega w świecie muzyki klasycznej i jakie koszty tej ekspansji muszą zapłacić melomani. To uważam za kluczowe, najważniejsze wydarzenie roku, ale przecież oczywiście w 2023 roku, czy wydarzenie, czy raczej może nawet proces, ale przecież w 2023 roku wydarzyło się o wiele więcej. W związku z czym proponuję taki prędki, może nieco zdystansowany przegląd wydarzeń w świecie muzyki klasycznej, które rozegrały się w 2023 roku. Do każdego z takich wydarzeń będę miał krótki, osobisty komentarz i postaram się podać je jak najbardziej w pigułce. Każdy, kto będzie ciekaw, zapewne, jak sądzę, bez trudu znajdzie w sieci więcej szczegółów. Zaczynamy. Po raz pierwszy w historii noworocznego koncertu w Wiedniu wystąpił na tym wydarzeniu chór dziewczęcy. Odkąd wiedeńscy filharmonicy otworzyli swoje podwoje dla kobiet, nie minęło wiele czasu, bo przypominam, że do orkiestry kobiety mogą dołączać dopiero od 1997 roku. Średniowiecze, jak widać, kończy się różnie w różnych miejscach świata. Wciąż jeszcze trwa ono za dyrygenckim pulpitem tej szacownej instytucji, bowiem nie zdarzyło się w historii, aby koncert noworoczny poprowadziła dyrygentka. I z tego, co wiemy, co najmniej do 2025 roku to się nie wydarzy. W 2023 orkiestrę poprowadził Franz Welser Müst, w tym roku Christian Tilleman, a w przyszłym będzie to Riccardo Muti. Obecnie w liczącym 145 muzyków w składzie kobiety stanowią zaledwie 16%, jest ich 24. W styczniu warto jeszcze odnotować inaugurację organów w katowickim Nosprze. O tym była mowa w poprzednim podsumowaniu roku w szafie, gdyż ta właśnie okazja nas wówczas do stolicy Śląska przyciągnęła. Ale także warto odnotować definitywny koniec epoki Waleria Giergiewa w Monachium, bowiem wakujące po nim stanowisko zajął... Salem właśnie włączył nam fragment Turandot Pucciniego. A tak zaczyna się akt drugi. Salem, możemy kontynuować? Definitywny koniec epoki Waleria Giergiewa w Monachium, bowiem wakujące po nim stanowisko zajął młody, zdolny, izraelski kapelmistrz Lahav Shani. Luty. Wielki polski triumf we Francji. Karol Mosakowski jako pierwszy cudzoziemiec objął stanowisko tytularnego organisty w Saint-Sulpice, świątyni, w której znajduje się jeden z najwspanialszych instrumentów na świecie, organy pracowni Aristide Cavaillola. 102-głosowe, dodajmy. Mosakowski zastąpił na tym prestiżowym stanowisku Daniela Rota, który zajmował je przez blisko 40 lat. Z Karolem Mosakowskim odbyłem na temat tego sukcesu rozmowy, więc serdecznie Was zapraszam do posłuchania odcinka 83. W lutym wydarzyła się także jedna z najgorętszych nominacji kadrowych minionego roku, czyli Gustavo Dudamel, gwiazda dyrygentury, tak wielka, że został bohaterem serialu komediowego Mozart in the Jungle, ogłosił, że przeniesie się z Los Angeles do Filharmonii Nowojorskiej. Tym samym idzie zdolny Wenezuelczyk śladami gigantów miary Malera, Toscaniniego czy Bernsteina. Ponieważ w przeciwieństwie do Polski kultura amerykańska nie jest robiona za pieniądze państwowe, tylko za pieniądze prywatne, nominacja ta, jedna z ostatnich decyzji prezeski Deborah Bordy i, jak sądzę, negocjacyjny jej sukces, ma wymiar komercyjny. Nowojorczycy znaleźli się bowiem w tarapatach finansowych po ciosie, jaki instytucjom muzycznym zadał przede wszystkim COVID. Choć udało się wyremontować akustycznie wiecznie nieprzyjazną David Geffen Hall za bagatela 550 milionów dolarów, nie wiadomo było do końca, jak przyciągnąć z powrotem publiczność i sponsorów. Z całą pewnością nie potrafił tego zrobić Jaap van Zweden, który usiłował wycofać się ze stanowiska dyrektora Nowojorskiej Filharmonii nawet wcześniej, ale Borda uprosiła go, aby został. Wiemy, gdzie w końcu ucieknie. Bynajmniej nie do prestiżowej europejskiej instytucji, ale tam, gdzie pieniędzy na pewno mu nie zabraknie, czyli do Seulu. Dudamel z kolei obejmie stanowisko za 2 lata, ale już teraz na powitanie dostał oryginalną książkę programową z tournée Nowojorczyków po Wenezueli z 1958 roku oraz ołówek, którego do komponowania używał Bernstein. Zasadniczo pasowałaby bardziej batuta, ale jedną już Gustavo Dudamel złamał, kiedy to z Nowojorczykami debiutował w 2007 roku. Miały być 2 wydarzenia, ale dopiszmy jeszcze do lutego jedno. Otóż po raz pierwszy w historii Filharmonii Berlińskiej koncertmistrzem została kobieta, Wineta Sarejka-Wülkner, Łotyszka. Być może w Berlinie średniowiecze skończyło się nieco wcześniej niż w Wiedniu, ale nie dużo wcześniej. W swoje szeregi kobietę po raz pierwszy przyjęli w 1982 i również była skrzypaczką. Pochodziła z Włoch i nazywała się Madeleine Caruzzo. Marzec. Gdy zapytałem Was na Instagramie, co Waszym zdaniem było najważniejszym wydarzeniem roku 2023, miałem nadzieję, że to marcowe wydarzenie zostanie przez kogoś wymienione i tak właśnie się stało. Gigant fonograficzny, czyli Universal Music Group, przejął wytwórnię Hyperion. Dla melomanów to czysta radość, bowiem natychmiast ogłoszono, że wszystkie nagrania sukcesywnie będą dodawane do serwisów streamingowych i na zachętę pojawiło się tam 200 pierwszych, z których kilka wybrałem i opisywałem przez tydzień w szafie. Posty znajdziecie bez problemu właśnie na moim Instagramie. Komunikat prasowy jak zwykle pełen jest lukrowanych zdań o zachowaniu niezależności i obronie najwyższych muzycznych wartości, ale umówmy się, jak działanie pod parasolem Universal Music Group wygląda, dobrze pokazuje Deutsche Grammophon, co kiedyś nieźle spuentował właśnie Alex Ross, pisząc o przereklamowanych młodych dyrygentach i na siłę konceptualnych albumach pianistycznych. Na razie pod nową banderą ukazały się nagrania np. Nocturnów i Barcarolle Forego w wykonaniu Marka André Amelena, więc być może faktycznie nadzieja umrze tu jako ostatnia, a w międzyczasie kilka ambitnych płyt jeszcze posłuchamy, ale już na Spotify albo Apple Music Classical. W marcu oprócz nieudanej likwidacji BBC Singers z kolei w Wielkiej Brytanii wydarzyło się jeszcze jedno. W końcu poznaliśmy przyczynę śmierci Beethovena. Przynajmniej według opublikowanych w tym miesiącu badań w czasopiśmie Current Biology. By nie przedłużać, było to zapalenie wątroby typu B, do którego przyczynił się nieszczególnie zdrowy tryb życia kompozytora. Kwiecień. Był dość spokojny i sympatyczny. Znów pierwsza kobieca nominacja, tym razem w Opera North w Wielkiej Brytanii. Laura Canning zastąpiła na stanowisku dyrektorskim Richarda Mantla, który zajmował je przez ponad 30 lat. Maj. Był z kolei bardzo intensywny i zaczął się od ostrej awantury we Włoszech, gdzie rząd Giorgi Meloni poszedł na wojnę z kulturą. Ofensywa skierowana była po pierwsze przeciw zagranicznym dyrektorom teatrów. Uchwalono bowiem prawo, które nakazywało im ustąpić ze stanowisk, gdy przekroczą 70. rok życia. Prędki przegląd tych dyrektorów od razu pokazał, w kogo to prawo było wycelowane. Po pierwsze w Stefana Lisnera, Francuza kierującego Teatr di San Carlo w Neapolu. Wszystko po to, aby to stanowisko zaoferować wpływowemu szefowi publicznych mediów RAI, Carlo Fuortesowi, jako nagrodę pocieszenia, po tym jak został wyrzucony za nieprawomyślną linię programową. Ponieważ Fuortes ma w swoim CV kierowanie operą w Rzymie, no to teoretycznie wszystko się zgadza. Poza tym tylko, że media publiczne nie będą tak naprawdę publiczne. Skąd my to znamy, prawda? Po drugie, prawem tym oberwać ma wieloletni szef La Scali, Dominique Meyer, który w zeszłym roku skończył 68 lat. Co zaś do Neapolu? Fuortes na początku prezentem pogardził, potem powiedział, że przejmuje, następnie okazało się, że teatr ma dwóch dyrektorów, a gdy wczoraj sprawdzałem, ostał się już tylko Lisner, który postanowił tanio skóry nie sprzedać i zagroził procesami za krzywdzące ejdżystowskie prawo i za przedterminowe zerwanie kontraktu. Najwyraźniej więc się ostał. Dodajmy, że stawka była warta walki, ponieważ ów kontrakt wart jest 240 tysięcy euro rocznie. Po awanturze przyszedł czas na fetę. 6 maja odbyła się koronacja Karola III na króla Wielkiej Brytanii i media na całym świecie rozpisywały się o tym, że przyszły władca, prywatnie meloman i amator wiolonczeli, zamówił z okazji tej uroczystości aż 12 nowych utworów. Oficjalne uroczystości, oprócz szeregu znakomitych artystów i zespołów, uświetnił występ Pretty Yende, dobrze znanej w Polsce sopranistki, dla której ta okoliczność okazała się bardzo owocna, bo już na początku obecnego 2024 roku podpisała jako pierwsza śpiewaczka operowa umowę na firmowanie swoją twarzą nowej kolekcji domu mody Dior. Był tam także Bryn Terfel, ale o nim głośno było w kontekście zaciekłej walki o przetrwanie BBC Singers, których brytyjski nadawca chciał z klasą zlikwidować w stulecie istnienia chóru. Między innymi dzięki słynnemu śpiewakowi i interwencji innych muzycznych osobowości do tego wszystkiego nie doszło. No, nie mógłbym zapomnieć, że podczas tej koronacji wystąpił także mój ulubiony tenor Andrzej Bocelli, ale dopiero podczas wieczornego koncertu rozrywkowego w jednym szeregu z gwiazdami pop. I jeszcze jeden szczegół. Pod koniec maja Gustavo Dudamel ogłosił, że odpuszcza dyrektorowanie w Operze Paryskiej. Najwyraźniej do posprzątania bałaganu po Van Swedenie w Nowym Jorku musi zacząć zbierać siły z co najmniej 2-letnim wyprzedzeniem. Czerwiec. Nieczęsto się zdarza, aby polskie instytucje kultury znalazły się na nagłówkach branżowych serwisów, i nie tylko branżowych. Ale czerwiec właśnie taki sukces przyniósł, bowiem wraz z mijającym sezonem Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach ogłosiła, że jej nową dyrektorką artystyczną zostanie Marin Alsop. Zanosiło się już na to od pewnego czasu, a prawdopodobieństwo podpisania takiej umowy zwiększała niepewna sytuacja wiedeńskiej orkiestry radiowej, którą Alsop obecnie kieruje. I chyba na tym stanowisku pozostanie. W lutym okazało się bowiem, że zespół jest w trudnym położeniu finansowym i publiczny austriacki nadawca ORF musi szukać drastycznych oszczędności. Choć koniec końców żadnych cięć nie dokonano, czarne chmury zawisły, no i lepiej zawsze mieć w takiej sytuacji alternatywę. Od dawna w Polsce nie było tak głośnej nominacji, od dawna też tak zasłużona dla sprawy równouprawnienia kobiet w zawodzie dyrygenckim. Artystka nie kierowała żadną inną polską instytucją, a jest to oczywiście postać wielkiego formatu, bo to pierwsza kobieta na czele wielkiej amerykańskiej orkiestry, twórczyni rozmaitych stypendiów dla dyrygentek, konkursu La Maestra skierowanego przede wszystkim właśnie do dyrygentek, zresztą konkursu, w którym Polki również zajmowały wysokie pozycje. Czerwiec w ogóle należał do kobiet, bowiem niemal równolegle ogłoszono, że po raz pierwszy w swojej historii BBC Concert Orchestra będzie miała dyrektorkę, Annę Marię Helsing. Podobnego przełomu dokonała w La Monnaie w Brukseli Christina Schepelman, która do stolicy Belgii przeniesie się aż z Seattle. Choć następcę obecnego dyrektora La Monnaie nie było łatwo znaleźć, Schepelman wygrała kompetencjami. Po pierwsze, to ona obsłużyła gigantyczny kryzys, który wybuchł w Washington National Opera, kiedy szefował tam jako dyrektor artystyczny Placido Domingo. Ona wówczas była dyrektorką generalną. Przypomnijmy, że oczywiście chodziło tutaj o aferę związaną z molestowaniem, która zamknęła drzwi do większości amerykańskich, nie do wszystkich amerykańskich instytucji temu niegdyś sławnemu, a obecnie chyba już niesławnemu tenorowi. Schepelman ma w CV także Grand Teatro de Lice oraz ogromną wiedzę z zarządzania teatrem, 5 biegle opanowanych języków obcych i znajomość prowadzenia opery na 3 różnych kontynentach. Lipiec. Wydawałoby się, że właśnie w lipcu wszystko powinno się uspokoić, bo przecież to czas letnich festiwali, koniec sezonu w instytucjach, przerwa wakacyjna, a tymczasem chyba niejednej głowie upał dał się we znaki. Po pierwsze, kolejny raz koncert muzyki klasycznej nawiedzili aktywiści klimatyczni. Tym razem protestowali oni na inauguracji największego festiwalu muzyki klasycznej na świecie, czyli na londyńskich Promsach. Po drugie, podczas 69. edycji festiwalu Pucciniego we włoskiej miejscowości Torre del Lago doszło do niezwykłego wydarzenia. Otóż za pulpitem dyrygenckim pojawił się Alberto Veronesi w czarnej opasce, którą zasłonił sobie oczy. Z tą opaską poprowadził cały spektakl cyganerii Pucciniego. Powodem tego happeningu była inscenizacja autorstwa francuskiego reżysera Christophe'a Gairala, która nie przypadła do gustu Veronesiemu. Opaska była więc znakiem protestu. Veronesi nie chciał oglądać tego, co zaproponował na scenie Francuz. A co takiego zaproponował? Z pozoru nic kontrowersyjnego, jeśli przypomnieć sobie, że Klaus Guth, niemiecki reżyser, w swoim przedstawieniu zaprezentowanym w Opera Bastille wystrzelił spektakl w kosmos, a część akcji cyganerii, przypomnijmy oryginalnie rozgrywającej się w Paryżu w XIX wieku, działa się na promie kosmicznym. Otóż w Torre del Lago Gairal akcję przeniósł zaledwie do roku 1968 i słynne protesty studenckie potraktował jako tło wydarzeń. Sprawa była jednak wierzchołkiem góry lodowej, bo tylko z pozoru chodziło o niezgodę na, no chyba już raczej oczywiste w XXI wieku, współcześnienie. Veronesi, komentując zajście, powiedział wprost, że bohaterowie Pucciniego jego zdaniem to nie są żadni komunistyczni rewolucjoniści. On sam, Veronesi, zdecydowanie lokuje się po prawej stronie politycznego sporu, ponieważ podczas wyborów samorządowych w Lombardii kandydował z list Giorgi Meloni. Ma prawicowe poglądy, a samą Meloni nazywał wielką liderką w obszarze kultury, która jego zdaniem jest ignorowana przez lewicę. Pomijając już osobiste sympatie i antypatie pana Veronesiego, ważnym elementem tej dyskusji było umniejszanie, zdaniem dyrygenta, roli kapelmistrza w operze na rzecz reżysera, który ma jego zdaniem władzę absolutną. Ten głos znam doskonale jeszcze z czasów swojej pracy w operze, kiedy to z ust co najmniej kilku dyrygentów słyszałem gorzkie żale na temat tego, że oto dawniej na plakatach La Scali wielkimi literami wypisane było imię i nazwisko dyrygenta, a nie jak dzisiaj reżysera. O ile oczywiście wypada się zgodzić, że spektakl musi być wypadkową wizji jednego i drugiego, o tyle w dobie opery reżyserskiej istotnie rola wielu dyrygentów jest ograniczana do zapewnienia muzyki temu, co dzieje się na scenie, a co z tą muzyką nie zawsze ma wiele wspólnego. Byłem zresztą tego świadkiem podczas przygotowań premiery Joanny d'Arc na stosie Onegera, którą w Operze Krakowskiej inscenizowała okryta, chyba już dzisiaj niesławą, Monika Strzępka, która za nic w świecie nie rozumiała, że panem i władcą w operze jest czas, a on odmierzany jest przez partyturę, a nie wolę reżysera, jak w teatrze dramatycznym, z którego Strzępka się wywodzi. Co więcej, nie zapomnę, jak z trudem i w ogromnej ilości konfliktów wykuwająca się inscenizacja w końcu rozbiła się o gwałtowny protest dyrygenta, który na nadużywających krzyku aktorów występujących u boku śpiewaków zareagował, przerywając próbę i wołając z kanału orkiestrowego: przepraszam, ale to nie jest muzyka, to nie jest Oneger, proszę przestać ciągle krzyczeć. Oczywiście nie chcę w tym wszystkim przyznać racji Veroneziemu, bo jego happening skąpany był sowicie w politycznym sosie, ale chcę podkreślić, że niechcący facet powiedział coś mądrego. Dobry spektakl musi być wynikiem zgody między wszystkimi składowymi tego ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest wystawienie opery. Jeszcze drobne uzupełnienie do lipca. Otóż w tym miesiącu zakończył się konkurs Czajkowskiego w Moskwie. To niegdyś prestiżowe, wielkie wydarzenie stało się całkowicie marginalne, a brali w nim udział przede wszystkim reprezentanci krajów sympatyzujących z Putinem i jego polityką. Jeśli uświadomimy sobie, że przed laty triumf Van Cliberna na tej imprezie sprawił, że Chruszczow z Kennedym podali sobie ręce, to zobaczmy, jak daleko poszła polityczna radykalizacja naszych czasów i jak wielkim nieszczęściem także dla kultury jest trwająca za naszą wschodnią granicą wojna. Sierpień. Wspominałem, że wysokie temperatury nie wszystkim służą. Z całą pewnością nie posłużyły Johnowi Elliotowi Gardinerowi, który naraz pojawił się na nagłówkach wszystkich ważniejszych serwisów informacyjnych, nie tylko branżowych. Dlaczego? Otóż przesławny Brytyjczyk nomen omen przygrzał za kulisami śpiewakowi. Stało się to wszystko we Francji, w La Côte-Saint-André, podczas festiwalu Berlioza, gdzie Gardiner poprowadził koncertowe wykonanie Trojan Berlioza. Śpiewak, brytyjski bas William Thomas, miał rzekomo zejść w kulisy nie tą stroną. Miał zejść prawą, a wyszedł lewą albo na odwrót. Wprawiło to dyrygenta we wściekłość i po krótkiej, jak sądzę, mało parlamentarnej wymianie zdań sięgnął po argument siły i spoliczkował artystę. Oficjalna linia obrony była taka, że praca w wysokich temperaturach oraz zmiana lekarstw nie posłużyły wybitnemu dyrygentowi. W efekcie udział Gardinera we wszystkich kolejnych pokazach Trojan został odwołany, poprowadził je jego asystent, a sam Gardiner zniknął w Londynie, anulując cały swój kalendarz koncertowy. Wiemy już dzisiaj, że prawdopodobnie powróci podczas festiwalu Salzburgu w 2024 roku. Naturalnie efektem tego zajścia były także niekończące się rozmowy na temat przemocy w zawodzie muzyka, tyleż potrzebne, ważne, co mam wrażenie nie przynoszące żadnych poważniejszych rezultatów. Ciągną się bowiem takie dyskusje od dawna, a nikt Gardinerowi niczego nie przetłumaczył, choć od dawna wiedzieliśmy też, że ma dyktatorskie zapędy i raczej do sympatycznych nie należy. Że coś takiego może się wydarzyć, wszyscy przeczuwali, no ale to, że Gardiner jest niemiły i krzyczy na ludzi, nie oznacza, że ktokolwiek będzie zrywał intratne kontrakty i tracił przychody z biletów. Pamiętam zresztą, jak tłumnie publiczność Wrocławia przybyła, gdy tam występował. Widziałem też, jak szczelnie wypełniona była sala Rudolfinum w Pradze. Co więcej, sam tam byłem i złego słowa na to wykonanie nie mogę powiedzieć. Naturalnie nie muszę też dodawać, że kolejny raz już się nie wybiorę, bo świadomość tego, co we Francji się wydarzyło, chyba skutecznie odebrałaby mi radość ze słuchania. Wrzesień. Oj, działo się przed rozpoczęciem nowego sezonu. Działo się tak bardzo, że niektórzy w ogóle nie wystartowali, jak kanadyjska Kitchener-Waterloo Symphony Orchestra, która niespodziewanie, zaledwie na dzień przed inauguracją, odwołała cały sezon, a następnie ogłosiła bankructwo. Zanim do tego doszło, świat obiegła informacja o sprzedaniu wytwórni BIS koncernowi Apple. O tym już mówiłem na samym początku. Następnie posypały się nominacje. Krzysztof Urbański został szefem orkiestry symfonicznej w szwajcarskim Bernie. Christina Poska pierwszą kobietą na czele Orchestre Français de Jeunes. W Polsce z kolei powstała nowa opera. Opera lubelska, wykuta w ogniu żenujących awantur z dyrektorką teatru muzycznego, czyli musicalowego, Kamilą Lędzion. Pani Lędzion oznajmiła: dyrektorką będę ja i nikt inny, i słowa dotrzymała. W Wiener Neustadt spłonęła fabryka Bezendorfera i w ten oto sposób dotarliśmy do najważniejszego wrześniowego wydarzenia, czyli mianowania Christiana Tillemana na dyrektora berlińskiej Staatsoper oraz Staatskapelle, na którym to stanowisku zastąpił od pewnego czasu ciężko chorującego Daniela Barenboima. Nominacja ta nie była żadnym zaskoczeniem. Można się ekscytować kobietami na różnych stanowiskach po raz pierwszy będącymi, ale jest pewien poziom zlodowacenia gór, który nie pozwala im się wspiąć wyżej. Oby kiedyś owe lody stopniały, bo doprawdy nie ma żadnego powodu, aby utrzymywać na dłuższą metę tych wszystkich dyktatorów o kaprysznym usposobieniu, a Tillemann takim dyktatorem jest. Czego się nie muszę domyślać, bo od niemieckich kolegów wiem to z pierwszej ręki. Październik. Odnoszę wrażenie, że październik był miesiącem pożegnań, choć to właśnie wtedy tradycyjnie wita się nowy sezon. Najpierw z angielską operą narodową pożegnał się Martin Brabins, jej wieloletni dyrektor artystyczny. Jego zdaniem ciągnąca się od zeszłego roku katastrofa tego teatru, ograniczenie mu budżetu, rozkaz wyprowadzki z Londynu są w istocie elementami planu kontrolowanej likwidacji English National Opera. Brabins nie był pierwszym, który ze strachu i zmęczenia walką oraz niestabilnością postanowił opuścić ten tonący okręt. Cios, który brytyjska Rada Sztuki zadała temu teatrowi, jest bezprzykładny. Konsekwencjami ograniczonego budżetu okazały się cięcia, które doprowadziły do tego, że 19 muzyków straciło pracę, a pozostali zostali do pracy w niepełnym wymiarze godzin. To przelało czarę goryczy. Ostatnim spektaklem, który Brabins poprowadził w London Coliseum, był Peter Grimes. Brabins zaledwie zapoczątkował całą serię pożegnań, bowiem dokładnie tydzień po jego rezygnacji pożegnalny koncert zagrał Emerson Quartet, istniejący od 47 lat. Trudno się dziwić, zespół ma w składzie trójkę muzyków po 70, którzy otwarcie przyznali, że nie chcą, aby publiczność dostawała słabszą wersję tego, czym kwartet był lata temu. Na szczęście pozostały ogromne ilości nagranej przez nich muzyki, w tym kompletów kwartetów Beethovena, Szostakowicza czy Bartoka. Panowie mieli prawo się zmęczyć. Niemal do samego końca grali blisko 100 koncertów rocznie, co i tak było już ilością zmniejszoną w stosunku do lat wcześniejszych. Minął kolejny tydzień i ze sceną pożegnała się Waltraud Meyer, wielka wagnerowska śpiewaczka. Działała artystycznie niemal tak samo długo jak Emerson Quartet, czyli 45 lat. W przeciwieństwie do wielu operowych gwiazd, Meyer nie przeszła zwyczajowej drogi rezygnacji najpierw ze sceny na rzecz mniej wymagających fizycznie recitali i dopiero przejścia na emeryturę, tylko z publicznością pożegnała się śpiewając Klitemnestrę w Elektrze Ryszarda Straussa w Staatsoper Unter den Linden. W pewnym sensie serią pożegnań okazał się także rozgrywający się w Warszawie w październiku drugi konkurs Chopinowski na instrumentach historycznych. Przebieg poszczególnych etapów był w istocie serią rozstań z uczestnikami, którzy zrobili wspaniałe wrażenie, ale czegoś im po drodze zabrakło, aby kolektywny wyrok jury mógł dla nich okazać się korzystny. Po upływie kilku miesięcy wspominam szczególnie Marię Kurtyninę, świetną klawesynistkę z Rosji. Tak, to był jeden z nielicznych konkursów, który dopuścił Rosjan do udziału pod warunkiem złożenia politycznej deklaracji odcięcia się od Putina. Triumfator konkursu był dla mnie rozczarowaniem. Eric Guo, Kanadyjczyk, grał bardzo dobrze, równo, można powiedzieć perfekcyjnie, ale nie pozostało mi po nim żadne wyraziste wspomnienie i zgodnie z poczynioną wówczas zapowiedzią nie szukam jego nagrań, ani specjalnie nie śledzę jego kariery. Samo wydarzenie okazało się o wiele bardziej atrakcyjne niż wielki konkurs chopinowski, nie tylko za sprawą bardzo zróżnicowanego i fascynującego instrumentarium historycznego, ale może przede wszystkim z uwagi na wprowadzenie w pierwszym etapie muzyki autorstwa innych kompozytorów niż Chopin. Bolesne okazało się zredukowanie tej różnorodności w finale, kiedy to wszyscy uczestnicy co do jednego zagrali koncert fortepianowy e-moll. Listopad. W jakiś przedziwny sposób skoncentrował się ten miesiąc na polskim życiu muzycznym. Rzutem na taśmę przed grudniowymi wyborami władza przyjęła ustawę o artystach zawodowych. Z jednej strony potrzebną, bo obejmującą twórców świadczeniami bardzo podstawowymi, takimi jak ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne, z drugiej archaiczną w swoim kształcie, bo powierzającą decydowanie o tym, kto jest artystą, związkom twórczym. Jako dawny mieszkaniec Domu Literatów przy Krupniczej naczytałem się sporo o przeszłości tej kamienicy, w której właśnie Związek Literatów decydował o tym, komu przysługuje mieszkanie, a komu nie, kto jest pisarzem, a kto nim nie jest. Nie jestem pewien, czy ustawa zawiera odpowiednią ilość bezpieczników, które będą chronić twórców nierzadko odważnie angażujących się w politykę przed politycznym traktowaniem ich w podziale rozmaitych świadczeń. Dwie awantury rozegrały się w listopadzie. Jedna z udziałem Andrzeja Szadejki. Gdański organista i dyrygent otwarcie zarzucił Akademii Fonograficznej, czyli instytucji, która rozdaje Fryderyki, że ta zaklasyfikowała jego płyty do nagrań zagranicznych po to, aby pozbyć się go z konkurencji i że w ogóle Akademia, zdominowana przez dwie instytucje, Dux oraz wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Chopina, promuje swoich. Ruch muzyczny sprawę nagłośnił, odbyła się długa wymiana zdań, pism, maili i w efekcie Szadejko w trakcie nowych wyborów delegatów trafił do tej akademii i zmienił stronę. Oby udało się w ten sposób powalczyć o pluralizm. Druga awantura wybuchła w Operze Wrocławskiej. Po tym jak w marcu zarząd województwa dolnośląskiego odwołał Halinę Ołdakowską i tym samym trio mające wznieść teatr na światowy poziom, przypomnijmy, to była Halina Ołdakowska, Mariusz Kwiecień oraz Basem Akiki, to w teatrze zapanowało chwilowe bezkrólewie. Przypomnijmy, że okoliczności tego rozpadu były nader paskudne, bo nie dość, że teatr został ze stratami finansowymi, to jeszcze przykleiła się do niego bardzo brzydka afera z imprezą urodzinową jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, na potrzeby której za symboliczną złotówkę wynajęto budynek i grano tam majteczki w kropeczki w trakcie tej imprezy. Palto 6. Ołdakowska w medialnej burzy zniknęła i przyszedł czas, by trio zastąpił duet. Tomasz Janczak i Michał Znaniecki. Janczak miał być od zarządzania, a Znaniecki od spraw artystycznych. Duet zdaje się, że przetrwał niecałe 4 miesiące, zanim panowie się pokłócili i właśnie w listopadzie Znaniecki rzucił papierami. Do dzisiaj nie znamy powodów tego, choć nieoficjalnie wiemy, że chodziło o jakieś ingerencje pana dyrektora Janczaka w sprawy artystyczne i różne inne tam między nimi nieporozumienia. Nie wiem, co dzieje się w tej chwili, bo kiedy nagrywam ten odcinek, Michał Znaniecki nadal figuruje na stronie opery jako zastępca dyrektora do spraw artystycznych. W mojej opinii jest to kolejny przykład choroby, na którą zapada większość instytucji kultury w Polsce, gdzie systemy zarządzania nie wytrzymują najczęściej starcia ego, ale także jakichś partykularnych interesów, prób stawiania na swoim, robienia prywaty i tak dalej. Problem tylko w tym, że we Wrocławiu teatr zmaga się z takiego rodzaju kłopotami nie od marca, tylko od 10 lat. Wypada stwierdzić, że jest cudem, że w takich warunkach w ogóle coś gra, robi premiery i tak dalej. Jak wiadomo, mógłby podzielić los Opery Krakowskiej, która od chwili przejęcia dyrektorskiego fotela przez pana Sułkowskiego jeszcze nie wystawiła żadnej operowej premiery. Zwracam uwagę, że to za chwilę będzie półtora roku. Mamy za to musicale, gale z cekinami i bliżej nieokreślone plany. Ach, no i mamy jeszcze konferencje prasowe, na których zasiada więcej artystów i znajomych dyrektora niż dziennikarzy. Przy tych wydarzeniach konferencja, na której Walerii Giergiew został ogłoszony dyrektorem Teatru Maryjskiego i Bolszoi, jawi się nader skromnie. Grudzień. A propos Giergiewa. Taka właśnie nagroda pocieszenia go spotkała, że po tym jak został wykluczony ze wszystkich najważniejszych ośrodków zachodnich, będzie teraz operowym carem. Dajmy na to Godunowem. I zarządzać będzie obydwoma najważniejszymi rosyjskimi operami w Petersburgu i w Moskwie. Jeśli mówi się, że Putin pragnie odrodzenia Imperium Rosyjskiego, to na pewno jest to krok we właściwym kierunku, bo ostatnim razem taki stan rzeczy, że oba te teatry miały jednego dyrektora, miał miejsce, zdaje się, że pod koniec XIX i chyba jeszcze na początku XX wieku. W każdym razie w czasach panowania dynastii Romanowów. W grudniu także dogonała nas polityczna cenzura. Otóż w Berlinie odwołano przedstawienie Izraela w Egipcie, oratorium Grzegorza Fryderyka Händla. Trwający na Bliskim Wschodzie konflikt między Izraelem a Hamasem sprawił, że rykoszetem oberwał właśnie Händel, którego biblijne oratoria zaczęły być interpretowane w odniesieniu do aktualnej sytuacji. Zgadzam się z tymi, którzy uważają, że jest to skrajny przykład cancel culture. Dopóki bowiem ktoś nie przygotuje do tych oratoriów jakiejś inscenizacji, używając obecnej wojennej scenografii, to dzieła te jednak nie są o tym, co dzieje się dzisiaj. I na koniec jeszcze jedno, może najważniejsze w sensie medialnym wydarzenie grudnia. Na platformie Netflix opublikowany został najgłośniejszy film ze świata muzyki klasycznej w minionym roku, czyli Maestro Bradleya Coopera o Leonardzie Bernsteinie. Oczywiście film miał swoją premierę we wrześniu, ale na Netflix zawitał w grudniu. Kończę zatem ten przegląd wydarzeń i przejdę właśnie do tego filmu.
If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me.
Hello, I'm Lenny.
Hello, Felicia.
Oh, she's so beautiful. Oh. Tell me about
her. Oh, she's wonderful. She's a lovely girl.
What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know.
Pojawienie się Maestro Bradleya Coopera ma fundamentalne znaczenie dla świata muzyki klasycznej, bowiem naprawdę rzadko muzyka klasyczna gości na ekranach kin i trafia do masowej wyobraźni. Każdy, kto interesuje się klasyką i komu jej los leży na sercu, powinien na takie wydarzenia zwracać szczególną uwagę. Pamiętam, że w zeszłym roku, robiąc podsumowanie, mówiliśmy, że jednym z najważniejszych wydarzeń była premiera filmu Tar z Cate Blanchett. W minionym 2023 bez wątpienia był to właśnie film Coopera. Wiele na jego temat napisano. Odsyłam was do recenzji. Chcę też wam polecić obejrzenie tego filmu, aby samemu wyrobić sobie opinię. Ale ja powiem krótko. Zobaczyłem go tuż po świętach i wywarł na mnie złe wrażenie. Przede wszystkim wrażenie straconej szansy. Koncentracja Coopera na prywatnym życiu Bernsteina była tak duża, że na muzykę w tym filmie zwyczajnie zabrakło miejsca. Z perspektywy osoby, która w ogóle w muzyce nie siedzi, myślę, że żaden utwór muzyczny takiej osobie by w pamięci nie pozostał. I aby ktoś miał zamiar szukać i słuchać go po seansie, nabierze raczej przekonania, że wielki gwiazdor, pierwszy tak sławny amerykański dyrygent, Leonard Bernstein, był neurotycznym, emocjonalnie niestabilnym i mało komunikatywnym indywiduum, gdy tymczasem był człowiekiem, który operował na wielu polach, współpracował z mnóstwem muzyków, których w zasadzie na ekranie nie ma. Miał wiele świetnych, a wiele też średnich muzycznych pomysłów, których również w tym filmie brakuje. My w zasadzie nawet nie poznajemy ani jednego jego poglądu na muzykę. Nawet bazujący na całkowicie zmyślonej opowieści Amadeusz o Mozarcie pozostawia w pamięci słuchacza szereg utworów, których dociekliwy odbiorca może posłuchać. Reklama, jaką w tym filmie robi Salieri operze Don Giovanni, jest jedyna w swoim rodzaju. To jest wspaniała scena, do której się powraca i jak sądzę, wiele osób Don Giovanniego dzięki tej scenie poznało. Jak na obraz, który trwa ponad 2 godziny, trudno nie mieć żalu, że film tak bardzo pominął muzykę, a zamiast jej zaoferował nam bardzo chaotyczny montaż, zbywanie tematów istotnych półsłówkami, a wszystko po to, aby się nie zagłębiać, tylko puszczać nieustannie do widza takie pseudointelektualne oczko. Bardziej jednak niż sam film zasmucił mnie towarzyszący jego polskiej premierze Netflixowej klip z udziałem Jakuba Józefa Orlińskiego, który jak większość rzeczy przez niego firmowanych od razu stał się hitem, a w rzeczywistości jest moim zdaniem obraźliwy i szkodliwy. W klipie tym Orliński, który wciela się w maestra, w dyrygenta, tłumaczy zasady zachowania się w filharmonii, która, jak mówi w pierwszych zdaniach, jest miejscem, i tu cytuję, wysokiej kultury, szacunku, wielu zasad i niełatwej do opanowania sztuki savoir-vivre. Serio. Niełatwej do opanowania. Być może tak, jeśli musi się uczyć słuchaczy, że nie szeleści się cukierkami, wyłącza telefon albo nie drze niczym kibic na stadionie. Tak, serio, tam jest taka zabawno żenująca scena. Gdzie jest polskie społeczeństwo, zdaniem ludzi z Netflixa oraz pana Orlińskiego, który zgodził się w tym wystąpić, skoro trzeba uczyć je niczym przedszkolaków, że jeśli chcesz zakaszleć, to masz zaczekać do przerwy i zrobić to, kiedy wszyscy inni też kaszlą. Końcowa sekwencja, w której publiczność powstaje do owacji i rzekomo zdezorientowany Orliński, pars pro toto, widza filharmonii, który poszedł do niej po raz pierwszy, zdezorientowany wstaje, bo inni też to zrobili, jest w istocie odpowiedzią, dlaczego publiczność tak często zachowuje się bezmyślnie, a nie radą, jak odbierać muzykę świadomie. Reaguje, powiem szczerze, alergicznie na upupianie, sprowadzanie do poziomu przedszkola i zakładanie, że odbiorca to idiota. Ten spot właśnie to zakłada. Fakt, że ktoś uznał, że jest to stosowny przekaz towarzyszący premierze filmu o Bernsteinie, jest dla mnie powodem do załamania rąk. Jeśli chcecie doświadczyć dobrej popularyzacji, posłuchajcie, jak naprawdę robił to Bernstein w swoich programach telewizyjnych albo w cyklu Young People Concert. A żeby nie było, że ja tylko krytykuję i nie mówię nic konstruktywnego, to według mnie polski klip towarzyszący tej premierze powinien nie uczyć, że na koncertach się nie beka, tylko przypomnieć, że bez polskiego udziału kariera Bernsteina nie zaczęłaby się tak spektakularnie. Bo przecież zastępstwo za Brunona Waltera, pierwsza scena filmu Coopera, która odbyło się w 1943 roku, była zasługą Artura Rodzińskiego, ówczesnego dyrektora Filharmonii Nowojorskiej, zwanego w Stanach Zjednoczonych budowniczym orkiestr. Bynajmniej nie zazdrosnego o młodego Bernsteina, jak to w filmie zostało przedstawione, ale pomagającemu chłopakowi, który wcześniej trudnił się grywaniem w knajpach. Rodziński był pierwszym w historii dyrygentem, którego na swoją okładkę dał amerykański Times. Może więc to byłby lepszy pomysł niż naiwna i głupawa lekcja tego, co każde dziecko powinno wiedzieć. Na tym kończę moje podsumowanie. Ponieważ robiłem je sam, nie chciałem dokonywać zwyczajowego wyboru najlepszych płyt czy wydarzeń, bo nie czuję się sędzią w każdej dziedzinie życia muzycznego. Jeśli jednak jesteście ciekawi, które płyty w tym roku przykuły moją uwagę, to polecam wam bardzo serdecznie. Słuchajcie w niedzielę 7 stycznia o godzinie 15 radiowej dwójki, gdzie swoimi wyborami podzieliłem się w audycji Płytomania Jacka Hawryluka. To była Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Za uwagę dziękuję, Mateusz Ciupka. Słyszymy się już w najbliższy piątek. Temat jak zwykle pozostanie tajemnicą, a was chciałbym pozostawić z pięknym nagraniem, które ukazało się jeszcze w 2023 roku. To debiut Julianny Awdyjewej w wytwórni Pentaton, płyta Resilience. Płytę tę zrecenzowałem dla Ruchu Muzycznego, wkrótce ta recenzja się ukaże, a proponuję, abyśmy posłuchali, jak Julianna Awdyjewa gra mazurek Władysława Szpilmana, wojenny mazurek z roku 1942 na fortepianie kompozytora. Do usłyszenia.